Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Anna Ewa Cicholska, posłanka na Sejm RP Prawa i Sprawiedliwości z okręgu Płocko-Ciechanowskiego, ale jednocześnie kandydatka w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości, pozycja numer 7. Dzień dobry pani poseł, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.
Pani poseł, siódemka to dobra pozycja na liście?
Ależ oczywiście siódemka to jest szczęśliwa liczba, bo uważam, że to bardzo dobra pozycja. Lista numer 7, pozycja numer 7.
Pani poseł, a dlaczego zdecydowała się pani na kandydowanie do Parlamentu Europejskiego? Jesteśmy świeżo po wyborach parlamentarnych w Polsce, uzyskała pani mandat. Skąd decyzja, aby zająć się sprawami teraz europejskimi?
Ależ oczywiście, pani redaktor, szanowni państwo, to dobre pytanie. Często pytają mnie o to moi wyborcy. Otóż dlatego, że dokładnie poznałam problemy mojego okręgu wyborczego. Już jestem trzecią kadencję. Pracuję dla dobra naszych małych ojczyzn. Poznałam praktycznie problemy wszystkich gmin w moim okręgu. Współpracuję z samorządowcami, jak też i z poszczególnymi przedstawicielami różnych grup zawodowych. Spotykam się na co dzień z mieszkańcami, czy to w Płocku, czy w Żyrardowie, czy w Ciechanowie, w każdym miejscu. Znam doskonale te problemy. I to jest właśnie dobry czas, żeby te problemy przedstawić w Unii Europejskiej. Moi drodzy, jeżeli chodzi o Unię Europejską, o parlament, to tam właśnie głównie stanowi się prawo, które jest później przekładane na nasz parlament polski. I to jest ważne, żeby tam zasiadali parlamentarzyści, którzy doskonale znają potrzeby swoich regionów, potrzeby swoich wyborców. To jest tak ważne. I to mnie głównie do tego właśnie zmobilizowało. Poza tym ja pracuję w Komisji Samorządu Terytorialnego, więc to są takie tematy, gdzie będę przede wszystkim starała się pilnować, gdzie są przekazywane środki unijne. Teraz ogromna suma środków będzie przekazywana do samorządów. I to jest ważne, żeby znać te potrzeby. Ja przed wieloma laty, zanim zostałam parlamentarzystką, koordynowałam projekty unijne. Byłam głównie nakierowana na projekty oświatowe, społeczne, naukowe i doskonale wiem, jak ważne to są kwestie, jak ważne, żeby te środki unijne nie zostały przemarnowane, tak może powiem, tylko właściwie przekazane odpowiednim podmiotom. Więc to jest ważne, żeby tam byli ludzie, którzy bezpośrednio wiedzą, jak pozyskiwać fundusze unijne, w jakim kierunku, jak dysponować nimi. Poza tym, no, ważne jest, żeby zachować też naszą tożsamość, kulturę narodową.
No właśnie, pani poseł, powiedziała pani o tożsamości, kulturze, ale nie jest tajemnicą, że w krajach Europy Zachodniej, czy też nawet w strukturach Unii Europejskiej, krzyża na ścianie już się nie zobaczy. Proszę powiedzieć, czy ta tendencja zostanie przeniesiona kiedyś do Polski? Co zrobić, żeby uniknąć takiej sytuacji?
Otóż, pani redaktor, to jest też jednym z głównych moich powodów, na które zdecydowałam się kandydować, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby krzyże ze szkół, z zakładów pracy, z przestrzeni publicznej w Polsce zostały wyprowadzane. A zobaczcie, już to się dzieje w Lublinie, w Urzędzie Wojewódzkim, w Urzędzie Miasta, w Warszawie. No i co? I teraz będzie to przekładane dalej. Stanie się to może modne. Otóż musimy zatrzymać ten trend. Moi drodzy, twórcy, nie zapominajmy, twórcy Unii Europejskiej mieli na uwadze Europę chrześcijańską. Krzyż to symbol nie tylko kultury, wartości narodowych Polski, ale również i symbol chrześcijaństwa w Europie. To jest szalenie ważne, żebyśmy nie dali wykorzenić elementów takich chrześcijańskich z naszego życia społecznego. Europa jest bardzo ważna. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie byli w Europie. Ja nie jestem przeciwnikiem wspólnej Europy bez granic, ale z poszanowaniem też wartości narodowych, patriotycznych, no a przede wszystkim wartości też chrześcijańskich, tak jak mówiliśmy na temat krzyża, jego symboliki.
Ale czy uda się ten trend powstrzymać już, skoro tak daleko zaszły te sprawy?
Panie redaktor, to zależy od nas. To zależy od chrześcijan, od tego, z jaką determinacją będą bronili krzyża, w jaki sposób też będą podchodzić do tych wartości. Jeżeli mieszkańcy, czy też pracownicy danych instytucji będą twardo bronili tego, że krzyż musi być w przestrzeni publicznej, że krzyż musi być w ich zakładzie pracy, to tego krzyża nikt nie zdejmie, bo większość będzie opowiadała się za wartościami chrześcijańskimi, za krzyżem w przestrzeni publicznej. Ale to od was, moi drodzy, zależy. Od nas wszystkich. Od nas wszystkich. Nie tylko ode mnie. Ja jako parlamentarzystka występuję w przestrzeni publicznej, w debatach, w wystąpieniach publicznych, za obroną krzyża i nigdy nie wyprę się krzyża, nie dam zdjąć go z mojej ściany, czy też z przestrzeni, w której ja się znajduję, na co mam wpływ. I w Unii Europejskiej właśnie również będę tych tradycji broniła, a wręcz przeciwnie, będę kultywowała wartości właśnie takie chrześcijańskie. Zobaczcie państwo, jak wyobrażacie sobie, żeby nie było takich tych małych kościółków drewnianych tu na terenie okręgu płocko-ciechanowskiego na Mazowszu. To są właśnie piękne perełki naszej kultury. Przez 8 lat wspierałam te działania. Różnie byłam przez to oceniana. A czy to jest tylko dla chrześcijan? Zobaczcie, to są perełki kultury, gdzie chlubią się również osoby niewierzące. I też jak mają mądre podejście do kultury, to mówią mi pani poseł, to było super posunięcie, jak wspieraliście właśnie odnowę tych zabytków. To jest, przyjeżdżają goście z zagranicy, co im możemy pokazać? To są właśnie te nasze elementy kultury. I brońmy ich ze wszech miar.
Pani poseł, to teraz troszeczkę o gospodarce porozmawiajmy, od spraw społecznych przejdźmy do gospodarczych. Wiemy już, że zasady Zielonego Ładu zostały troszeczkę poluzowane przez Komisję Europejską. Proszę powiedzieć, jak pani odnosi się do zapisów Zielonego Ładu i co z nich byłoby do przyjęcia, a z czego jednak Komisja powinna zrezygnować?
Pani redaktor, wielu moich wyborców nie jest nawet świadoma, co to jest Zielony Ład. Czasem mi się pytają, pani poseł, to jest jakiś nowy zapis, nowe słownictwo, nie bardzo wiemy, z czym ono jest kojarzone i może pani by nam przybliżyła. Na wielu spotkaniach tłumaczę to, bo Zielony Ład wiąże się tylko z protestami rolników i związkowców, że Zielony Ład to jest coś, co nie podoba się rolnikom. I wiele osób, załóżmy, mówi, no ale co, przecież rolnicy nie mają tak źle, mają dopłaty i tak dalej. No po co im ten Zielony Ład tak przeszkadza? Niektórzy na przykład zwolennicy Zielonego Ładu tłumaczą, że no Zielony Ład jest potrzebny, no bo to musimy żyć ekologicznie i tym podobnie. Ja może pozwolę sobie, jeśli pani redaktor pozwoli mi na to, żeby moim słuchaczom Katolickiego Radia Diecezji Płockiej wytłumaczyć założenia Zielonego Ładu i z czym to się kojarzy, że to nie tylko rolnictwo. Otóż, szanowni państwo, Zielony Ład to jest pakiet unijnych aktów prawnych, który został przygotowany przez Komisję Europejską, za który odpowiedzialny jest komisarz Frank Timmermans. I ten pakiet dyrektyw i rozporządzeń dotyczących ochrony klimatu i środowiska naturalnego, który zmierza do realizacji celu neutralności klimatycznej w 2050 roku. Często właśnie mówi się o tej neutralności klimatycznej. Cel ten jest realizowany poprzez nakładanie kolejnych ograniczeń rozwojowych, nie tylko, tak jak powiedziałam, na rolnictwo, ale też na energetykę, przemysł, ETS, a następnie transport, budownictwo. No a już w następnej kolejności tym właśnie skutkiem, który będzie dotykał, będzie rolnictwo. Mówimy też o Fit for 55. Też nie wszyscy rozumieją, co to jest, a w przestrzeni publicznej to się pojawia. To jest pakiet unijnych aktów prawnych, który również dotyczy ochrony klimatu i środowiska naturalnego, a zmierza do realizacji celu takiego nadrzędnego, czyli redukcji emisji o 55% do 2030 roku. I ten pakiet jest zasadniczą częścią Zielonego Ładu. Można powiedzieć właśnie, że 14 dyrektyw z tego pakietu są Zielonym Ładem Unii Europejskiej. I cele z tego pakietu realizowane są poprzez nakładanie kolejnych ograniczeń emisyjnych. I de facto są to ograniczenia rozwojowe na różne rodzaje. Tak jak już powiedziałam wcześniej, energetyka, przemysł, transport, budownictwo, w tym budownictwo, mieszkalnictwo, czyli będzie to dotyczyło również i naszych domów jednorodzinnych, no i oczywiście rolnictwo. I to jest szalenie ważne, żebyśmy po prostu temu się sprzeciwili. Koncepcja polityczna Unii Europejskiej, która zakłada ten proces zmierzający do tego, żeby cała Europa, to jest wszyscy eminenci na kontynencie, emitowała tylko dwutlenek węgla. Ile sama jest w stanie pochłonąć. Natomiast Unia Europejska zakłada osiągnięcie tego celu w 2050 roku. Więc państwo sobie ocencie tę sytuację. Cel ten jest kolektywny i bilans emisji dwutlenku węgla i pochłanianie go liczony jest według obecnych ustaleń w obrębie całej Unii Europejskiej, a nie dla każdego państwa członkowskiego osobno. Więc z tego, co państwu wyjaśniłam już od takiej strony legislacyjnej, od tych zapisów właśnie, które są w Unii Europejskiej, to możecie sobie odpowiedzieć, czy jest to korzystne dla Polski, czy też nie. W zdecydowanej mierze powiem państwu krótko, absolutnie nie. Ja nie jestem za tym, żebyśmy mieli zanieczyszczone środowisko, ale musimy wypracować takie procesy ekologiczne, które które po prostu nie będą wpływały na to, że my jako Polska będziemy musieli większe nakłady po prostu do Unii wkładać niż inne państwa członkowskie, czy też państwa całego świata. Bo to jest problem nie tylko Unii, ale to jest problem światowy. Więc zdecydowanie, jeśli chodzi o Zielony Ład, powinien pójść do kosza i powinniśmy wypracować zupełnie inne założenia ekologiczne.
Co pani poseł sądzi o sytuacji polskich rolników, również w odniesieniu do Zielonego Ładu? Co pani sądzi o decyzji o wypłacie pieniędzy rolnikom, którzy sprzedali zboże po niższych cenach?
Panie redaktor, to jest chyba jedyna grupa, chociaż związkowcy też ostro poszli w tym kierunku, jedyna grupa, która ostro postawiła się tym założeniom Zielonego Ładu i te właśnie demonstracje, które były w Warszawie, blokowanie też, no można powiedzieć, nie tyle ulic, co autostrad, jak też i bezpośrednie po prostu takie rozmowy. Ten krzyk, tak bym powiedziała, ten krzyk rolników został w jakiś sposób gdzieś dostrzeżony. I to, żebyście państwo zdali sobie sprawę z tego, że to nie tylko rolnicy polscy, to rolnicy w całej Unii Europejskiej podnieśli głos, podnieśli po prostu protest. Stop Zielonemu Ładowi, stop temu bezprawiu. Stop właśnie takiej, no można powiedzieć, bezmyślnej, bez kontroli przerzucanym produktom z Ukrainy tutaj na nasz teren, gdzie polscy rolnicy na tym bardzo stracili i nadal tracą. Ja ze wszech miar wspierałam i będę wspierała rolników, bo doskonale rozumiem te sprawy. Można było, już wcześniej można było zablokować ten dziki transport, który szedł nie tylko zboża, ale również produktów marnej jakości z Unii. Mogliśmy być tylko takim państwem tranzytowym, bo zobaczcie, wiele osób, wiele ludzi nie może zrozumieć na tym świecie, że mamy tyle głodujących ludzi na świecie, a załóżmy zboże, czy też inne produkty są marnotrawione, albo na przykład nie można jakoś dogadać się, żeby można było to przetransportować tam, gdzie jest to potrzebne. To są ważne tylko ustalenia polityków, po prostu mądre prawa, mądre kontrole, wzmożone kontrole i jesteśmy w stanie rzeczywiście to opanować.
Pani poseł od spraw europejskich, przejdźmy do spraw lokalnych, bo tutaj dzieje się również bardzo dużo. Chciałabym na początek porozmawiać o uczelni w Płocku, Akademii Mazowieckiej, która otworzyła kierunek medyczny w swoich podwojach. Są różne opinie na temat szkół wyższych, które zdecydowały się na prowadzenie medycyny, nie będąc uniwersytetami medycznymi. Pani zabiegała o powstanie kierunku medycznego w Płocku. Warto było?
Ależ oczywiście, pani redaktor, z chwilą, kiedy zostałam parlamentarzystką, to było chyba w 2015 roku, na mównicy sejmowej dawałam takie rozwiązania podczas debaty, co możemy zrobić, żeby zwiększyć kadry medyczne, lekarskie, no bo po prostu to był dramat i nadal mamy problem. Była debata, dlaczego lekarze studiują w naszym kraju, opuszczają naszą ojczyznę i pracują w innych państwach. To była właśnie taka bardzo kontrowersyjna debata, ponieważ no, lekarze i to nawet moje koleżanki, posłowie z ław poselskich różnie oceniają tę decyzję odnośnie właśnie rozszczelnienia, ja tak bym to nazwała, rozszczelnienia kierunków medycznych, lekarskich. Ale teraz zastanówmy się, to w jaki sposób mieliśmy zwiększyć liczbę lekarzy? Dlaczego zabiegałam? To było jedyne rozwiązanie, więc ustawowo musieliśmy doprowadzić do tego. Nie jestem też za tym, żeby na każdej uczelni zawodowej, czy na każdym nawet uniwersytecie były otwierane kierunki lekarskie, ponieważ to jest proces bardzo skomplikowany i żeby kadry lekarskie przygotować i to dobrze, no to musi być cała baza i to baza zarówno jeżeli chodzi o kadrę naukową, jak też i baza no taka czysto naukowa, techniczna baza z zapleczem. Ja jestem sama z wykształcenia chemikiem i fizykiem i doskonale wiem, na czym polegają laboratoria, jakie to są potrzebne, no można powiedzieć, specjalistyczne badania, czy też specjalistyczny sprzęt. To nie da się tego online zrobić, czy też usiąść i tylko przeczytać z książki. Więc to jest bardzo skomplikowany proces. Dlaczego w Płocku? Tam jest bardzo dobry kierunek pielęgniarski, który ma dobre zaplecze naukowe i rektorem tej uczelni jest pan profesor Słodki, który sam z wykształcenia jest profesorem nauk medycznych, więc doskonale rozumie, jakie muszą być spełnione parametry, wymogi, żeby taka uczelnia mogła dobrze funkcjonować. Poza tym, no chyba od tego jest Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki, żeby te uczelnie kontrolować, badać, czy są spełnione standardy. Jeżeli takie nie są, to ja wprost mówiłam przy otwarciu tego kierunku w Płocku, że owszem, ja pomagam wam, żeby taki kierunek powstał, natomiast dajcie sobie sprawę, że muszą być zachowane odpowiednie standardy. Jeżeli nie będą zachowane, to trudno, kierunek będzie zamknięty, bo my nie możemy wykształcić lekarzy, którzy nie będą dobrze przygotowani, bo to jest taka dziedzina, że no niestety, ale to potrzeba dużej precyzji, dużego zaangażowania. Tu już w grę wchodzi życie i zdrowie naszych obywateli.
A po jakim czasie będzie można ocenić poziom nauczania medycyny właśnie na uczelniach zawodowych, jak pani sądzi? Latach.
To znaczy, to jest standardy, można badać już po pierwszym roku nauki, czyli jak są przygotowywani studenci. No a zbadać, jak lekarze są przygotowani, no to już po prostu to są lata całe po ukończeniu uczelni. Natomiast no, sam rynek to sprawdza. Tak jak były rozszczelnione kierunki prawnicze, więc wiadomo, że teraz, żeby być dobrym prawnikiem, no to po prostu trzeba wykazać się wiedzą. Tak samo i no, jeśli są dobrzy lekarze, no to oni swoimi umiejętnościami, wiedzą, są w stanie no, udowodnić, że są po prostu dobrze. To nie znaczy, że na kierunkach takich tradycyjnych, medycznych, wszyscy, którzy opuszczają te kierunki, wychodzą już wspaniali specjaliści i są dobrymi lekarzami, bo czasem właśnie po różnych można być dobrym lekarzem. Z Białegostoku są bardzo dobrzy lekarze, a na przykład z Warszawy niekoniecznie. No, sami państwo mogą to ocenić. Natomiast ważne jest też zaangażowanie samego studenta, a później lekarza, no po prostu podejście już takie stricte osobiste.
Jak w każdym zawodzie.
Oczywiście.
Pani poseł, chciałabym nawiązać do tematu, który wiem, że jest pani jednym z ulubionych, mianowicie działalność kół gospodyń wiejskich. Teraz mamy czas festynów, wydarzeń plenerowych. Nie ma takiej imprezy, gdzie by koła gospodyń wiejskich nie prezentowały się, nie zabezpieczały poszczególnych wydarzeń, prześcigają się w pomysłach, w różnorodności prezentacji. Warto było walczyć o koła gospodyń?
Ależ oczywiście, pani redaktor, również w tej kwestii warto było walczyć o to, żeby koła gospodyń powstały. To ja byłam takim inicjatorem utworzenia tej ustawy przed 8 laty. To był taki mój pomysł na to, żeby część kół reaktywować, albo też po prostu tworzyć nowe koła gospodyń. Opór był przeogromny i to z różnych stron, i politycznych, i samorządowych. Nie wszyscy wierzyli, że to się powiedzie. Ja musiałam praktycznie do każdej wioski podjeżdżać, rozmawiać z paniami, żeby zaufały, że to jest fajne, żeby się łączyły. I teraz zobaczcie państwo. To jest po prostu coś pięknego. W tej chwili nie wyobrażają sobie samorządowcy, żeby na ich terenie nie było kół gospodyń wiejskich. Koła gospodyń wiejskich już są jednym z elementów festynów w różnych nawet dużych miastach. W Płocku, w Żyrardowie, nawet w Warszawie na stadionie są widoczne koła gospodyń wiejskich i po prostu one przede wszystkim promują naszą kulturę. Kulturę właśnie narodową, chrześcijańską, ale też i regionalną. Koła gospodyń wiejskich, tak jak nikt inny, nie jest w stanie, nie chcę już wchodzić, bo no oczywiście są też różne stowarzyszenia, ale koła gospodyń wiejskich po prostu promują też naszą kulturę regionalną. One są wszędzie. Była pandemia, koła gospodyń potrafiły odnaleźć się w tej kwestii, pomagały na swoim terenie seniorom, ludziom, którzy potrzebują pomocy. Koła gospodyń wiejskich są też na różnych odpustach, festynach. Koła gospodyń są też potrzebne dzieciom w szkołach. Są na przykład różne festyny szkolne. Teraz Dzień Dziecka mieliśmy, koła gospodyń również były obecne i w małych miejscowościach, i w tych większych. Przede wszystkim koła gospodyń wiejskich nie kojarzą się tylko z gotowaniem, bo może dla niektórych to są panie, które dobrze gotują. Otóż nie. Koła gospodyń wiejskich to są mądre, wykształcone kobiety, które naprawdę badają w sposób mądry potrzeby swoich lokalnych społeczności, które następnie są w stanie gdzieś tam przekazać swoim włodarzom, wymóc na nich, co oni mają zrobić dla swojego terenu. Przede wszystkim w takiej symbiozie współpracują z ochotniczymi strażami pożarniczymi. Koła gospodyń wiejskich, moi drodzy, odbudowywują świetlice w otoczni koła gospodyń wiejskich. Postarało się o to, żeby były środki na odnowienie świetlicy. Tam jest pięknie zagospodarowana, odnowiona świetlica wiejska, ale dzięki temu też strażnice te wiejskie są, no można powiedzieć, w dobrym stanie. One pilnują, żeby były odnawiane, żeby tam było czysto, przyjemnie. Także, no...
Same zalety.
Ja nie jestem w stanie i chyba nikt z państwa nie jest w stanie przedstawić żadnych ujemnych stron funkcjonowania kół gospodyń wiejskich.
Pani poseł, to jeszcze zapytam o Zalew Ruda w Mławie. Na jakim etapie jest modernizacja tego zbiornika wodnego?
Na Zalew Ruda przeznaczono z KPRM-u około 20 milionów. To były środki, o które, nie wiem, od 7 lat musiałam po prostu chodzić, pukać, starać się w ministerstwach. Nie wychodziło, więc już bezpośrednio pan premier mi pomógł, żeby jakoś te środki znalazły się. To była konieczność. Od 35 lat ten zalew nie był modernizowany. To już trzeba było pod kątem takim technicznym. Udało się. Już od października funkcjonuje, także jest wszystko w takiej, no można powiedzieć, właściwej formie. Został odnowiony, odmulony, przepławki zostały zrobione, także też i rybacy są bardzo, bardzo zadowoleni, cieszą się, że mogą teraz łowić rybki w takim już zbiorniku czystym. Natomiast są już plany rekreacyjne. Samorządowcy podpisali takie porozumienie odnośnie właśnie tego zaplecza rekreacyjnego. To jest również już na takim dobrym etapie i teraz mówimy o Unii Europejskiej, więc te środki mogą być również ze środków Unii Europejskiej. Takie środki na rekreację, na turystykę oczywiście też będą i ja jak najbardziej takie działania będę wspierała, ponieważ znam te potrzeby. Dzięki temu będzie oczywiście nakręcała się cała koniunktura turystyczna, sportowa, również będzie kwitł handel, czyli tacy właśnie lokalni przedsiębiorcy również będą mieli możliwości zatrudniania ludzi, jak też i takiej po prostu biznesowo rozkręcanej koniunktury.
A mieszkańcy okoliczni możliwość wypoczynku.
Ależ oczywiście, to jest chyba też najważniejsze. Okoliczni, bo też i z powiatu ciechanowskiego, żuromińskiego, przasnyskiego, działdowskiego, po prostu z całego terenu bardzo chętnie mogą spędzać tam czas.
Pani poseł, jeszcze jeden ważny temat. Wielokrotnie pani już użyła pojęcia środki unijne. Wiem, że organizuje pani spotkania dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych. Proszę nam coś więcej powiedzieć o idei tych spotkań.
Znaczy przede wszystkim z kołami gospodyń wiejskich spotykam się i tutaj staramy się poszukiwać różnych możliwych sposobów na pisanie dodatkowych projektów, programów na pozyskiwanie funduszy, bo dotąd można było też pozyskiwać z Orlenu, z różnych spółek Skarbu Państwa. No teraz zobaczymy, jakie będą następne nabory, ale ja cały czas zachęcam do tego, żeby aplikować do ośrodki właśnie takie z funduszy unijnych. I tu jest też taka duża możliwość. W Ciechanowie bardzo dobrze działa takie zamiejscowe właśnie biuro, gdzie można pójść i uzyskać też wskazówki. Zachęcam też różnych moich wyborców, żeby korzystali z tych porad z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Mali przedsiębiorcy, tacy lokalni przedsiębiorcy, ale też koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia. Może coś dla siebie znajdziecie, żeby można było właśnie napisać taki fajny projekt dla swojej społeczności. Więc ja głównie zachęcam koła gospodyń wiejskich, ale też i strażaków. Zachęcam dyrektorów szkół, bo ja kiedyś byłam dyrektorem szkoły i pozyskiwałam ogromne środki dla mojej placówki, dla moich uczniów. Są też Erasmus, międzynarodowe projekty, z których warto korzystać. I to nie tylko uczelnie, ale mogą również stowarzyszenia, a takie właśnie są przy kołach gospodyń wiejskich. Można młodzież zachęcać do tego, żeby po Europie podróżować, żeby następowała taka wymiana pomiędzy młodzieżą, bo jak najbardziej zrozumieć można problemy europejskie, tylko spotykając się razem. To do was, droga młodzieży, należy to. A korzystajcie właśnie z Erasmusa i to jest fajne.
Pani poseł, bardzo dziękuję za to spotkanie, za przybliżenie nam spraw i europejskich, i lokalnych. Pani Anna Ewa Cicholska, posłanka na Sejm RP Prawa i Sprawiedliwości z okręgu Płocko-Ciechanowskiego, jednocześnie kandydatka w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy PiS, pozycja numer 7, była dzisiaj moimi państwa gościem. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję pani redaktor za uwagę i dziękuję wszystkim słuchaczom Katolickiego Radia Diecezji Płockiej i życzę miłego dnia.
To była audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.